historii Izraela w sumie było około 40 królów. Od pierwszego króla Saula, który królowanie objął w roku 1030 przed Chrystusem. Później było trzech królów całego Izraela, niepodzielonego Izraela. Później nastąpił podział królestwa. Po Salomonie nastąpił podział królestwa. W 722 roku swoje istnienie zakończyło państwo Izrael. W 586 roku, czyli tam 150 lat później, skończyła się monarchia w państwie judzkim. I w tym okresie, w okresie 500 lat łącznie panowało w Izraelu i w Izraelu, w Judzie 40 królów. Tam może być jedną w tą lub w tą stronę. Mam takie do was pytanie. Ilu z nich pamiętacie? Proszę. Przecież wszyscy są opisani w tej księdze. Proszę? 25%, 1/4. No, spróbujcie wymienić. Spróbujmy wymienić. Jakich, bo to jest ciekawe. Jakich królów zapamiętaliście? Kogo pamiętacie? No. Dobrze. Ktoś pan. No już. Jehoram. O, Gabrysia, bo judaistykę studiuje. To Jehorama pamięta. Słuchajcie, tak spróbowałem wyłapać to, co powiedzieliście. I przypuszczam, tam słyszałem gdzieś Hiskiasza, Jozjasza. Ktoś Dawida wymienił? Na Dawida ktoś wymienił. Salomona. Słuchajcie, ale usłyszałem też takie nazwiska. Ktoś wymienił Achab? Tak, znany też król. Asę, taki był po środku. Nie wiem. A Manasesa znacie? Niektórzy znają Manasesa. Słuchajcie, z tych tutaj nazwisk czy imion królów, które padały, część to są tacy królowie, którzy zasłużyli się, czyli dokonali czegoś dobrego dla Izraela, pozytywnego dla Izraela, ale też padły nazwiska takich królów, którzy zasłużyli się inaczej. Zasłużyli się czymś bardzo złym dla Izraela. Z tych królów, którzy zasłużyli się inaczej, możemy wymienić obok Achaba, który przoduje, możemy wymienić Menasesa, który też zasłynął naprawdę inaczej, jeśli chodzi o państwo judzkie. Możemy wymienić Jeroboama, który tak naprawdę wprowadził kult bałwochwalczy, rozwinął kult bałwochwalczy. A więc zapamiętujemy wyraziste postacie. Nie. A pozostali, to wiemy tylko, że byli. Ale jakbyśmy im, nawet gdybym zaczął wymieniać ich imiona, to byście mieli wątpliwości, czy ściemniam, czy on faktycznie taki król w ogóle był. A na pewno by nam się wymieszały te imiona, w jakim wieku i w jakim państwie królowali, panowali. To jest taka refleksja tylko na marginesie. Jak już mamy być zapamiętani, to zostańmy zapamiętani z tych dobrych rzeczy. Bo można być zapamiętany z tych złych rzeczy. Adolf Hitler też jest zapamiętany. Józef Stalin też jest zapamiętany. Ale nie z takich rzeczy mamy być zapamiętani. Tak samo i królowie izraelscy, judzcy, jedni są zapamiętani z dobrych rzeczy, tak jak Dawid, a inni mogą być zapamiętani z złych rzeczy, tak jak Achab czy Manases. I dzisiaj chciałbym poświęcić parę minut jednemu z królów, który został zapamiętany z dobrych rzeczy. Chciałbym chwileczkę przyglądnąć się królowi Jozjaszowi i przypomnieć nam wszystkim, z czego Jozjasz zasłynął, z czego Jozjasz został zapamiętany, co takiego król Jozjasz wprowadził, że historia go zapamiętała i historia... I też ta biblijna historia poświęca mu sporo czasu. Druga Księga Królewska, otwórzmy drugą Księgę Królewską, rozdział 22. Druga Księga Królewska, rozdział 22. Nie będziemy czytać całej historii, ale te wybrane fragmenty, by nam zbudować pewien obraz króla Jozjasza i jego dokonania, jego dzieła. Jak już macie otwartą Biblię, na stronie 431 czytamy w 22 rozdziale od pierwszego wersetu. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskot. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą Dawida, swego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. W bardzo młodym wieku Jozjasz został królem, 8 lat. To nie jest wiek na to, żeby zostać królem. Musiał mieć jakichś mądrych obok siebie doradców, ale na pewno nie miał mądrego ojca. Bo jego ojcem był Manases, najgorszy król w historii państwa judzkiego. To był jego ojciec. I przeważnie mamy takie myślenie, czy myślę, że jest to zasada, ale od tej zasady są wyjątki, że jaki jest przykład w domu, tak jest później życie. W przypadku na przykład niektórych królów izraelskich to się potwierdza, jaki był ojciec, taki był syn. Ale w niektórych przypadkach ta reguła jest złamana. Ta reguła jest złamana. I na przykład ta reguła jest złamana w przypadku Jozjasza, gdzie jego ojciec był totalnym antywzorem i antyprzykładem dla swojego syna. Ojciec rozwinął kult bałwochwalczy do granic możliwości w Judzie i w Jerozolimie. Praktycznie zbezcześcił świątynię pańską. Usunął na bok ten prawdziwy kult Boga, który był w świątyni i wprowadził swój kult, czy kult zaczepnięty z innych narodów. Ale Jozjasz miał inne serce. Jozjasz był prawym człowiekiem, prawym młodzieńcem, nie poszedł tą drogą. Miał wrażliwe, prawe serce, miał zaledwie 8 lat. Miał zaledwie 8 lat i jest powiedziane, że kroczył drogą Dawida, nie mając przykładu, nie mając wzorca, nie mając nawet w Izraelu wzorca, bo tak było rozpowszechnione bałwochwalstwo. Jozjasz kroczył drogą Dawida. I słuchajcie, Pan widział serce Jozjasza. Pan widział serce Jozjasza, widział serce tego człowieka, że on chce naprawdę iść za Bogiem, że szczerze Boga szuka, że szczerze pragnie służyć Bogu żywemu, Bogu prawdziwemu. I po 18 latach panowania Jozjasza miało miejsce kluczowe wydarzenie dla tego króla i dla całego państwa judzkiego, dla Jerozolimy. W 18 roku jego panowania. O tym czytamy w wersecie 3, w 18 roku panowania króla Jozjasza. Wtedy miał 26 lat. Już 18 lat był królem. W wieku 26 lat wydarzyło się coś takiego, mianowicie werset 8 nam mówi: wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał, a później Szafan odczytał ją przed królem. To jest werset 10. Szafan odczytał ją przed królem. Pomyślcie sobie, jakie były to czasy. Że księga zakonu Pana gdzieś leżała w świątyni i kapłani nawet nie wiedzieli, że tam jest księga zakonu Pana. Kapłani nawet, nie mówiąc o przestrzeganiu zakonu Pana, oni nawet nie wiedzieli, że gdzieś w świątyni jest, ona została odnaleziona. Po iluś tam latach dopiero odnaleziono księgę zakonu Pana. Przeczytano tą księgę zakonu Pana, przeczytano ją przed królem i w 11 wersecie czytamy, gdy wtedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Czy to był taki moment przełomowy, to był moment kluczowy. Znaleziono w świątyni księgę zakonu Pana, przeczytano tą księgę zakonu Pana, przeczytano ją przed królem Jozjaszem. Król Jozjasz, usłyszawszy treść księgi zakonu, rozdarł swoje szaty na znak bólu, na znak pokuty, na znak żałoby, na znak, nie wiem, jakiegoś strasznego dramatu, który się dokonał. Król Jozjasz właśnie w ten sposób zareagował. Rozdarł swoje szaty, stanął przed Bogiem i zadał sobie pytanie, co mam teraz czynić? Co mam teraz czynić? Oto prawy człowiek, prawy król, który szuka Boga, po 17 latach swego królowania Bóg daje mu niezwykłą szansę, posyła do niego słowo. Bóg daje mu księgę, daje mu zakon, daje mu księgę przymierza. I to było przełomowe, kluczowe wydarzenie w życiu Jozjasza. Wiecie, Jozjasz tego nie zlekceważył. Jozjasz tego nie zlekceważył, mianowicie to był impuls, to był taki moment do rozpoczęcia bardzo głębokiej reformy w państwie judzkim. To właśnie znalezienie Księgi Zakonu i odczytanie Księgi Zakonu. Ta jego reakcja wyrażająca niesamowity ból, przerażenie, strach, co teraz będzie. Przecież teraz już wszystko jest jasne, już teraz wiem, gdzie jesteśmy, gdzie mieliśmy być, a gdzie jesteśmy. Jozjasz rozpoczął bardzo gruntowną przemianę odnowę. I od 23 rozdziału czytamy wersety 1-3, przeczytajmy. 23 rozdział, wersety 1-3, następujące słowa. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a za nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolemu i kapłani, i prorocy, i cały lud od najmniejszych do największych. I kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnach i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze, i cały lud przystąpił do przymierza. Choć to był moment kluczowy, Jozjasz pomyślał sobie tak, pierwsze, co muszę zrobić, to zgromadzić naród w Jerozolimie. Muszę przeczytać przed nimi Księgę Zakonu Pana i muszę na nowo odnowić przymierze, zawrzeć na nowo przymierze, raczej odnowić to, które Mojżesz zawarł, że będziemy teraz ludem Pana, że będziemy teraz szukać Boga i że będziemy służyć Bogu i że będziemy przestrzegać tych przykazań, że będziemy przestrzegać tego przymierza. A więc pierwszym etapem głębokiej reformy Jozjasza było to, że on zgromadził Izraela, odczytał im Księgę Zakonu, powiedział im o tym, że zostaliśmy powołani, aby Bogu żywemu, prawdziwemu służyć. I czytamy, że i cały lud przystąpił do przymierza. Cały lud, bym powiedział, nawrócił się. To było takie nawrócenie się, oczywiście w kategoriach Starego Testamentu, a nie w kategoriach Nowego Testamentu, ale mówimy o tym starotestamentowym nawróceniu. Czyli oni postanowili, że odwrócą się od bożków, od bałwochwalstwa i zwrócą się na nowo do Boga Jahwe, będą temu Bogu służyć, będą dla tego Boga żyli. Cały lud przystąpił do przymierza. To był pierwszy etap. Następny etap wielkiej reformy Jozjasza było to, mamy tutaj nagłówek, oczyszczenie świątyni, a później mamy radykalne wytępienie kultu bałwochwalczego w całym kraju. Jozjasz ruszył, aby cały kraj oczyścić z tego wszystkiego, co przez poprzednie lata zostało wprowadzone w Izraelu. Kulty wielu bogów, święte gaje, rzeźby, obrazy królów, bogów, całe potężnie rozbudowane bałwochwalstwo, świątynki na wzgórzach, ludzi tam pielgrzymujących, składających ofiary nie Bogu prawdziwemu, lecz bóstwom. Drugi etap to było totalne oczyszczenie. Jozjasz zrobił to z taką gorliwością, zrobił to z takim oddaniem, byśmy powiedzieli dzisiaj takie radykalne zadziałanie, ale właśnie to takie było. Jozjasz, reformując, odnawiając naród, dokonał bardzo radykalnych posunięć. Musiała być potężna opozycja przeciwko temu, co Jozjasz robił, dlatego że on wielu kapłanów usunął, wielu kapłanów pozbawił życia. Wielki był sprzeciw wobec tego, co Jozjasz robił, ale Bóg był z nim, on miał autorytet od Boga i mógł to wprowadzić. I trzecim elementem, czy trzecim etapem tej głębokiej reformy, którą Jozjasz prowadził, to mamy 23 rozdział, wersety 21-23. Następnie rozkazał król całemu ludowi obchodzić Paschę ku czci Pana, Boga waszego, jak jest przypisane w Księdze tego Przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. Aż dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona była Pascha ku czci Pana w Jerozolimie. Pomyślcie sobie, przez lata Izrael nie obchodził w ogóle Paschy. Dopiero król Jozjasz na końcu, po oczyszczeniu kraju z bałwochwalstwa, zaprosił ludzi do Jerozolimy, aby obchodzili święto Paschy, aby świętowali. Mamy takie trzy bardzo wyraźne filary reformy Jozjasza, mamy takie trzy bardzo wyraźne te etapy reformy Jozjasza. Wszystko zaczęło się od słowa. Wszystko zaczęło się od znalezienia księgi zakonu. To był moment kluczowy, kulminacyjny. Ktoś by powiedział, że przypadkowo gdzieś tam jakiś kapłan, czy może arcykapłan sprzątał świątynię i gdzieś znalazł zakurzoną księgę zakonu, ale to było Boże zrządzenie, że ta księga została znaleziona i to był moment przełomowy, dlatego że kiedy odczytano tą księgę, kiedy królowi odczytano tą księgę, to on dostał potężny impuls od Boga, by coś zrobić z tym, co jest do tej pory. Powiedział, tak być nie może. On był prawy, ale to, co się działo wokół, napawało przerażeniem. Przeczytanie Księgi Zakonu dało mu potężny impuls i siłę do tego, aby zacząć wprowadzać bardzo gruntowne reformy. A więc zaczęło się od słowa, od Księgi Przymierza. Drugim, takim kolejnym bardzo ważnym było to, że Hiskiasz nie zaczął od tego, że zaczął najpierw wytępiać bałwochwalstwo, ale najpierw ludzi przyprowadził do Boga. To jest bardzo ważny etap, bo inni królowie, robiąc reformy, popełnili ten błąd, że zaczęli wytępiać bałwochwalstwo, ale wcześniej nie przyprowadzili ludzi do Boga. Oni się wzięli za robienie porządku z tym, co było złe. Ale Jozjasz zrobił inaczej. On najpierw zawarł z ludem przymierze, że będą służyć Bogu. I czytamy, że cały lud przystąpił do tego przymierza, podjęli decyzję, teraz będziemy służyć Bogu. A więc to nawrócenie było tym pierwszym etapem, a później zaczyna się dopiero oczyszczenie, wykorzenienie tego, co było, co jest niewłaściwe. Ale najpierw ludzie podjęli decyzję, oto teraz będziemy przestrzegać przykazań, oto teraz będziemy służyć Bogu Jahwe. Jest przyzwolenie, jest zielone światło, mówiąc obrazowo, do tego, aby się rozprawić z bałwochwalstwem. Podobnie jest w naszym życiu. Zanim się rozprawimy z grzechem i ze złem w naszym życiu, to najpierw musimy się do Boga nawrócić. Najpierw musimy mieć z Nim przymierze. Najpierw z Nim się musimy pojednać. Bo w przeciwnym razie to, co wykorzenimy, to za chwilę wyrośnie i wróci. Najpierw musi być ta wewnętrzna przemiana, wewnętrzne nawrócenie. A więc Jozjasz wprowadzał bardzo mądry sposób, taki Boży sposób, tą reformę. Najpierw nawrócenie, później oczyszczenie, a na końcu jest świętowanie. Tak jest też w naszym życiu. Nie może być świętowania przed nawróceniem, przed oczyszczeniem, ale świętowanie jest pewnym skutkiem. Radość, którą daje Bóg, to jest pewien finał, pewien skutek tego, co się w nas dokonuje. Mamy radość, mamy prawdziwe świętowanie przed Bogiem, jeśli do Niego się nawrócimy, do Niego przyjdziemy. Jeśli On prawdziwie przemieni, oczyści nasze serca, dopiero mamy tą autentyczną, mamy tą Bożą radość, mamy ten Boży pokój, mamy te Boże emocje, by świętować przed Panem, by się cieszyć przed Panem. Jeśli świętowanie wrzucimy gdzieś wcześniej, przed któryś element, to będzie taka troszeczkę hipokryzja przed Bogiem. Będziemy się zmuszać do czegoś, co nie jest w nas. Ale jeśli jest tak, jak tutaj to przedstawia Pismo, że najpierw mamy nawrócenie, później mamy oczyszczenie, to później możemy świętować, możemy obchodzić Paschę, możemy naprawdę przeżywać tą wielką radość przed naszym Bogiem. Wspominać wyprowadzenie z Egiptu, wspominać to, co Bóg dla nas uczynił, wspominać tę wolność, którą Bóg nam dał. I to, co się dokonało w Izraelu za czasów Jozjasza, gdzie stało się dla mnie takim głębokim impulsem, dla mnie osobiście, aby przyglądnąć się Kościołowi. I nie chciałbym jakoś tak szeroko mówić o Kościele, ale w tych kategoriach takich bardzo lokalnych przyglądnąć się zborowi. Zadałem sobie takie pytanie, czy Kościół, mówiąc bliżej, czy zbór, potrzebuje reformy? Takie pytanie zrodziło się w moim sercu, w moim umyśle, w mojej głowie. Zacząłem nad tym pytaniem myśleć, rozważać je, zastanawiać się. Wielki reformator Martin Luther powiedział coś takiego, zacytuję wam. Kościół musi się ciągle reformować. To jest zdanie, które wypowiedział Martin Luther. Kościół musi się ciągle reformować. Zadałem sobie pytanie, co to znaczy? Co Martin Luther miał na myśli, ten wielki reformator, mówiąc, że Kościół musi się ciągle reformować? To łacińskie słowo reformo znaczy przekształcać. Reformować to znaczy przekształcać. Kościół musi się ciągle przekształcać. O, zaczynam Marcina Lutra powoli rozumieć. Bardziej go zaczynam rozumieć. Kościół się musi ciągle reformować. Ciągle się musi przekształcać. Kościół musi się ciągle zmieniać. To jest mi bliższe. To zaczynam rozumieć. I zasadnicze pytanie. W którą stronę Kościół ma się zmieniać? W którą stronę Kościół ma się przekształcać? Inaczej mówiąc, w którą stronę Kościół ma się reformować? Posłuchajcie, przekształcać się można w bardzo różną stronę. Zmieniać się można w bardzo różnym kierunku. W ten sposób można powiedzieć, reformować się też można bardzo w różnym kierunku. Bo jeśli byśmy spojrzeli na poprzedników Jozjasza, to oni w pewnym sensie też reformowali. Bo oni też zmieniali, bo oni też przekształcali. Poprzednicy Jozjasza też reformowali, też przekształcali. Był taki król, który pojechał do jednego państwa, pogańskiego państwa i tam zobaczył ołtarz świątynny i zobaczył ofiarę składaną na tym ołtarzu. I ten król powiedział tak, przyjechał i powiedział do arcykapłana, słuchajcie, ten ołtarz, który tutaj stoi od czasów Mojżesza, proszę mi usunąć ze świątyni. I mówi, taki sam zrobimy, jaki widziałem tam w tym państwie, jaki widziałem u Sydończyków. Taki sam zrobimy i taką samą ofiarę będziemy składać. Zmieniał? Reformował? Tak, zmieniał, reformował, ale w którą stronę zmieniał? W którą stronę reformował? Kościół musi się ciągle zmieniać. Kościół musi się ciągle reformować. Ale przekształcać. Ale co to znaczy? W jaką stronę Kościół ma się przekształcać? W jaką stronę Kościół ma się reformować? I teraz trzeba wrócić do Jozjasza, 23 rozdziału, werset 3, bo tam jest odpowiedź. Tam jest odpowiedź o reformy, które wprowadził Jozjasz. Rozdział 23, werset 3. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze, i cały lud przystąpił do przymierza. I tu mnie interesuje słowo przywracając ważność słowom tego przymierza. Oto reforma Jozjasza polegała na przywróceniu tego, co już było. Reforma Jozjasza nie polegała na wprowadzeniu czegoś, co było nowe, bo to przed nim zrobili jego poprzednicy. To właśnie zrobił Manases, to zrobili inni królowie, wprowadzili elementy nowe, które de facto były wykrzywieniem tego, co Bóg postanowił w swoim pierwowzorze. Jozjasz reformował w ten sposób, że przywrócił ważność słowom tego przymierza. On wrócił do tego, co powiedział Mojżesz. Chciał wrócić do tego, co powiedział Mojżesz. Chciał wrócić do tego, co zawierała Księga Przymierza. Chciał wrócić do tego, co uczył Boży Zakon. Więc reformowanie Jozjasza polegało na przywracanie stanu pierwotnego. I to jest wielka prawda zawarta o nas, o ludziach, o człowieku. To jest wielka prawda, która jest prawdą wynikającą z całej historii Pisma Świętego, prawdą objawioną w Starym Testamencie i prawdą objawioną w historii Kościoła. A mianowicie prawda o człowieku jest taka, że mamy tendencję do tego, aby z biegiem czasu odchodzić od tej drogi, która została przez Boga wyznaczona, wytyczona. To możemy, to nie nawet nie trzeba tego udowadniać, to jest sprawa oczywista, patrząc tylko na Pismo Święte i na historię Izraela. Ten problem natury ludzkiej, ten problem naszego człowieczeństwa polega na tym, że mamy jakąś dziwną skłonność w sobie. Mamy jakąś taką tendencję w sobie, by z biegiem czasu, idąc, powolutku odstępować od drogi, która została przez Boga wytyczona, wyznaczona. I można zobaczyć to, że To odejście, to odstąpienie jest na początku bardzo takie delikatne. Ono dotyczy jakichś tam drobnych dziedzin, by później to odstępowanie urastało i stawało się coraz większe i większe i większe, aż do takiego stanu, jaki znajdujemy tutaj już u Manasesa czy u innych, aż do takiego stanu. A reformowanie polega cały czas na przywracaniu stanu pierwotnego. Na tym polega reformowanie. To trzeba sobie wbić w głowę. My jako chrześcijanie musimy sobie to uświadomić. Bo to dotyczy nie tylko Izraela, to dotyczy nas, Kościoła, nas chrześcijan, że wszelkie reformowanie polega na przywracaniu stanu pierwotnego. Powrotu do prawzoru, do tego zamierzonego wzoru, do wzoru, który przedstawił Bóg, do wzoru, który został przez Boga opisany. Bo, jak powiedziałem, jest naszą taką skłonnością czy przywarą naszej ludzkiej natury, by z biegiem czasu, tak delikatnie na początku, a później może coraz dalej odchodzić od tego, co jest Bożą prawdą, Bożym zamysłem, Bożym prawzorem. Tym wzorem, do którego mamy równać. Jeśli mówimy o tym, że Kościół, tak jak teraz w ten sposób staram się zrozumieć Lutra, który mówi, że Kościół musi się ciągle reformować, to dla mnie oznacza to, że Kościół musi ciągle przekształcać się do prawzoru. Do tego wzoru, który został przez Boga wyznaczony, przez Boga określony, który jest tym pierwszym Bożym modelem, założeniem. I wtedy, kiedy odchodzimy od tego, Bóg nas na tą drogę sprowadza. To tak jak wiecie, często, gdy się jeździ samochodem, widzimy naukę jazdy. Tam jedzie ktoś, kto początkujący jest, kto się uczy jeździć. I wielokrotnie to widziałem, że obok siedzi kierowca, czyli ten nauczyciel, instruktor i zdarza się, że co chwileczkę łapie za kierownicę. Żeby ta osoba, no jadąc, ona jedzie między pasami, ale już nie widzi, że za chwileczkę krawężnik i w ten krawężnik przyłoży i ten kierowca, ten instruktor delikatnie łapie za kierownicę i pociąga, żeby sprostować. Albo ta osoba już nie widzi, że już jest na drugim pasie obok siebie, bo tak jest zapatrzona i to jest dopuszczalne na tym etapie. Ten kierowca, ten instruktor bierze i sprowadza powolutku na ten pas. Reformuje tą drogę. Czyli on reformuje ten kierunek. I w ten sam sposób możemy spojrzeć na to, co robi Bóg, na nasze chrześcijaństwo, nasze chrześcijańskie życie. Że jeśli mówimy o przekształcaniu się, jeśli mówimy o reformowaniu się, to możemy, powinniśmy się reformować, przekształcać do prawzorca, do tego, co Bóg zamierzył, do tego, co powiedział król Jozjasz. Tam jest to zdanie jest takie mocne, takie wymowne. On przywrócił ważność słowom. Tak jest powiedziane o Jezusie. On przywrócił ważność słowom, nie urojeniom, nie upodobaniom, nie pomysłom ludzkim, nie tym, co ludzie sobie wymyślili, co zobaczyli, co podpatrzyli, co gdzieś, co skądś przywieźli. Ale Jozjasz przywrócił ważność słowom tego przymierza, że na nowo się przejęli słowem. I to była reforma, to było wystarczające. O to chodziło w tej przemianie. I o to ciągle w przemianie chodzi. Wiecie, królowie byli różni, ale królowe też były różne. I teraz nie, że chcę to powiedzieć pod adresem kobiet, ale na przykład ja coś takiego odkrywam, że kobiety lubią zmiany. Jeśli na przykład firanka wisi już rok, I na przykład kobieta zaczyna, żona, ja teraz nie mówię o swojej żonie, to w ogóle tak ogólnie, zaczyna oglądać, chodzić koło tej firanki, to wiem, że trzeba będzie do Ikei niedługo jechać. Ja bym powiedział, niech ona jeszcze wisi, no przecież jest dobra, no. Po co ją zmieniać? Ale jak kobieta zaczyna w łazience chodzić i po płytkach stukać, pukać, to mężczyzna już jest załamany, bo on wie, że to tylko kwestia czasu. Chociażby nie wiadomo, jak próbował to odwlec w czasie, to jest nieuniknione. Będzie remont łazienki. On jest załamany, ale po co te płytki ściągać? Przecież nie odpadają, w porządku są, fugi się najwyżej wymieni, będzie okej, okay, pomalujemy. Musi być zmiana. Musi być zmiana. Nie ma wyjścia. Mężczyzna protestuje, kłóci się, A później wieczorem mówi, dobra, niech będzie tak, jak chcesz. Idziemy, będziemy reformować, będziemy zmieniać. Wiecie? I tak już równoważąc, to nie tylko królowie byli w Izraelu źli, ale też i królowe, żony królowe, one miały taką tendencję reformowania, że jak Izabel zreformowała kult, to nie wiadomo, bo można było rozpłakać. Takie królowe, albo żony Salomona. Jak zreformowały to, co Bóg ustanowił. I tak inne królowe, które sobie judcy królowie, czy Izraelscy brali za żony, tak to pięknie reformowali. Królowie też nie byli gorsi, można powiedzieć, w tym względzie. Też mieli przeróżne pomysły. Wracając do kościoła. Gdzie my potrzebujemy zmian. Ja to tylko pokazałem, że w ogóle z natury jesteśmy tacy ludźmi nakierowani na zmiany. Potrzebujemy różnych zmian. Ale kiedy mówimy o sprawach duchowych, to te przemiany i te reformy, które wprowadzane są w nasze życie, mają być reformami przywracającymi pierwowzór. To jest sprawa kluczowa i fundamentalna. Bo w przeciwnym razie Kościół zabrnie do miejsca, z którego nie będzie wiedział, gdzie się podziać, co zrobić. Jakiś ślepy zaułek zabrnie. I będzie potrzebne to chyba, co zrobił Jozjasz. Albo to, co zrobił Marcin Luther, będzie potrzebne. Kościół reformuje się, wracając do stanu pierwotnego. I teraz, kochani, ale Kościół to co? Kościół to ludzie. Kościół to nie jakaś instytucja, organizacja. Zreformujemy sobie Unię Europejską. Albo zreformujemy sobie organizację, instytucję. Wiecie, tutaj dochodzimy do sedna sprawy, co to jest reformowanie. Kościół to ludzie. Pamiętajcie, Kościół to ja i ty. Jeśli mówimy o reformowaniu Kościoła, to mówimy o przemianie, o transformacji, która jest dokonywana w życiu osoby, w życiu człowieka. Drodzy, jeśli chcemy, aby zbór się reformował, jeśli chcemy, aby Kościół się reformował, to jedynym sposobem na to jest to, że my się musimy reformować, zmieniać. Bo Kościół to my, bo Kościół to ludzie. I zapraszam was do listu do Kolosan, do 3 rozdziału, wersety od 5 do 17. Chcę przeczytać taki dłuższy fragment i wyjaśnić, na czym polega reformacja w Kościele. Czy reformacja prawdziwego Bożego Kościoła. Reformowanie Kościoła. W liście do Kolosan apostoł Paweł mówi w ten sposób. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przywlekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żydy, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i miłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Może takie szersze wyjaśnienie, co to znaczy reformowanie Kościoła, czy reformowanie chrześcijaństwa. To jest ciągła przemiana naszego człowieka. To jest ciągłe zwlekanie starego człowieka z jego poprzednim postępowaniem. A werset 10 mówi, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie. Zobaczcie, odnawia się cały czas ustawicznie na obraz tego, który go stworzył. Gdzie jest ten obraz? To jest ten pierwowzór. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Odnawianie się na obraz pierwotny, obraz początkowy. Na obraz, który był przy stworzeniu, przed upadkiem. Ten obraz. I mamy się odnawiać na ten obraz, a wiemy dokładnie, że tym obrazem Boga niewidzialnego w sposób doskonały jest osoba Jezusa Chrystusa. On jest obrazem Boga niewidzialnego, więc ten doskonały obraz jest w osobie Syna Bożego, w osobie Jezusa Chrystusa. Jeżeli mamy być odnawiani na obraz tego, który go stworzył ustawicznie, to znaczy, że mamy być ustawicznie przemieniani, przekształcani, reformowani na obraz Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I to jest prawdziwa przemiana Kościoła. Tu się zaczyna prawdziwa przemiana Kościoła, prawdziwa reforma Kościoła, prawdziwa przemiana Kościoła zaczyna się tam, gdzie ludzie w tym Kościele, tworzący ten Kościół, są przemieniani na obraz Jezusa Chrystusa. To jest jedyna biblijna, nowotestamentowa reforma. Zmiana naszego wizerunku, naszego obrazu, naszego człowieka. Zwlekanie starego człowieka. Ustawiczne odnawianie się i przeoblekanie nowego człowieka na obraz ten, który został stworzony, na obraz Jezusa Chrystusa. I kiedy mamy zreformowany zbór? Kiedy mamy zreformowany Kościół? Wtedy, kiedy ludzi w tym Kościele mamy zreformowanych. Wtedy, kiedy ludzi w tym Kościele mamy przemienionych. I to jest cała tajemnica. Kościół, który ludzie będący częścią, tworzący ten Kościół, przemieniają się. Przemieniają się ustawicznie. Są dopasowani do obrazu Stwórcy. Przemieniani są na obraz Syna Bożego. I Kościół ulega całkowitej przemianie, transformacji. Bo Kościół to my. Kościół to ludzie, którzy są, mają być podobni do Syna Bożego. Teraz jest takie pytanie. Może ważne pytanie. Jak mogę być lepszym pastorem? Lepszym pastorem mogę być wtedy, kiedy będę bardziej podobny do Jezusa Chrystusa w moim życiu. Jak możesz być lepszym mężem? Lepszym mężem będziesz wtedy, kiedy będziesz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa, bo tak mówi Boże Słowo. Mężowie, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Lepszą żoną będziesz wtedy, kiedy będziesz podobna, bardziej przemieniona na obraz Jezusa Chrystusa. A z konsekwencji będziemy mieli lepsze rodziny, będziemy mieli lepsze małżeństwa, kiedy wszyscy będziemy zreformowani, bardziej zreformowani na obraz Jezusa Chrystusa. Będziemy mieli lepszy zbór, będziemy mieli lepszy Kościół, kiedy wszyscy będziemy coraz bardziej zreformowani, przemienieni, przemieniani na obraz Jezusa Chrystusa. To jest tajemnica nowotestamentowej przemiany, reformy. Dochodzenia do tego prawzoru, pierwowzoru, który Bóg zamierzył dla mnie i dla ciebie. Jest wielki dramat. Myślę, jest wielki dramat i wielkie kłamstwo. Wielki dramat i wielkie kłamstwo polega na tym, że jako chrześcijanin już nie jestem w stanie się dalej zmieniać. To jest wielkie kłamstwo diabelskie. Mam takie swoje przywary, mam takie swoje cechy, mam takie swoje, nie wiem, nawyki, mam takie swoje słabostki, mam takie swoje ukryte grzeszki. Nikt o nich nie wie, tylko Pan Bóg i ja, a może myślę, że nawet Pan Bóg nie wie czasami. I że to już z tym muszę tak trwać, żyć. Ale Boża łaska jest nade mną, więc Boża łaska mnie do Królestwa Bożego wprowadzi, doprowadzi. Myślę, że jest to wielkie, niebezpieczne kłamstwo, że my jako dzieci Boże już nie możemy się zmieniać. List do Kolosan mówi ustawicznie, na obraz tego, którego stworzył. Drodzy, zawsze, zawsze póki trwa dzisiaj, póki jest nad nami Boża łaska i nad nami jest Duch Święty, zawsze jest Boży potencjał i Boże wyposażenie i Boża moc do tego, aby nasze życie było reformowane, zmieniane. Zawsze. Zresztą o to chodzi. Co robisz z ubraniem, powiedzmy tak, jak jest dzisiaj, nie wiem, jak jest na zewnątrz, ale powiedzmy tak, jak było przez ostatnie 3 dni, obnosisz ubranie na sobie cały dzień w temperaturze 30 stopni, w autobusie, w tramwaju, w samochodzie. Przychodzisz wieczorem, składasz to ubranie ładnie, skarpeteczki i to wszystko, po to, by rano znów zobaczyć pięknie złożone, wskoczyć znów i tak pochodzić przez tydzień. Rozumiecie? Gdy jest upał, gdy jest gorąco, zrzucamy z siebie to ubranie, bierzemy 2-3 razy prysznic, jak mamy możliwość w ciągu dnia. Zrzucamy z siebie przepoconego, stare ubranie i zapierzemy, zakładamy nowe. Nowe ubranie, nowe szaty. O tym apostoł Paweł mówi do nas. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Jeśli już śmierdzi, przepraszam za określenie dosadne, to trzeba to ściągnąć, zrzucić. Taki jest też stan przed Bogiem, o tym czytamy. Umartwiajcie, zewleczcie z siebie starego człowieka i wszystkie elementy i ustawicznie odnawiajcie się i przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani. Jakie to jest ładne słowo. Wybrani Boży, święci i umiłowani, jak Bóg ładnie o nas mówi. Słuchajcie, jakie ładne słowa Bóg o nas wypowiada. Jako wybrani Boży, święci i umiłowani. Mimo tego, że wcześniej mówił, odrzućcie wszeteczeństwo, cudzołóstwo, ale tak mówi o swoich dzieciach. Przeobleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, miłość, przebaczenie, pokój i tak dalej, i tak dalej. To, co za czym tęsknimy, i to jest prawdziwe przemiana życia i reformowanie Kościoła. To się zaczyna od nas, ode mnie, to się zaczyna tu, w sercu. Prawdziwa transformacja, prawdziwa przemiana. I wracając do króla Josjasza. Wszystko zaczęło się przez słowo. Wszystko zaczęło się, że znaleziono księgę zakonu. I Josjasz postanowił przywrócić znaczenie tym słowom. I drodzy, tak jest w naszym życiu. Słowo, które Bóg nam dał i przywrócenie znaczenia tego słowa w naszym osobistym życiu. To jest cała tajemnica. Przywrócić znaczenie Słowa Bożego w naszym osobistym życiu. Nie wielkich hasła, dużo szumu, ale przywróć znaczenie słowa w twoim osobistym życiu. Zobaczysz moc i zobaczysz przemianę. A dalej zewlec z siebie starego człowieka. Jeśli go widzisz, to ci powiem tak na koniec. Nie składaj przepoconych ubrań po to, by je założyć na drugi dzień. Ale zrzuć je z siebie, wrzuć do pralki i załóż nowego człowieka. Weź to i załóż to, co pochodzi od Boga. Ten strój, te szaty. Bo na tym polega ciągłe chrześcijańskie odnawianie się, przemienianie się, dochodzenie do obrazu Syna Bożego. Drodzy, tyle rozważań na temat reformy Josjasza. Jakaś taka analogia do Kościoła. Ja jestem za tym, żebyśmy reformowali nasze życie, przemieniali je w właściwy obraz. Obraz tego, który nas zbawił, powołał, który nas prowadzi i ma dla nas wieczny cel, zbawienie. Chcemy powstać do modlitwy. O, dzięki.